Mecenas Natalia Zawadzka, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy. Dziś rozmawiamy o cyberprzemocy. Istnieje taka możliwość, że taka osoba, która zachowuje się w ten sposób, czy myślę o tej uporczywości, czy jeśli na przykład istnieje zakaz zachowania się w podobny sposób, załóżmy, że sąd decyduje się na coś takiego, taka osoba może jakby w tym internecie przybierać różne postacie. Ona już może się podszywać, nie wiem, pod kogoś innego i kontynuować jakby to swoje postępowanie. Czy tutaj też za każdym razem ta osoba jest namierzalna?
Biorąc pod uwagę środki techniczne, które służą do namierzenia tej osoby, to rzeczywiście w standardowym internecie, tak, pomijam darknet, czyli te wszystkie ciemne strony, w standardowym internecie ustalamy sprawcę po numerze IP, więc wystarczy, że dana osoba będzie logowała się cały czas ze swojego adresu, czy domowego, czy miejsca pracy, bądź nawet z kilku adresów. Z reguły one będą się pokrywać i wtedy ta osoba jest do ustalenia, nawet jeżeli tą tożsamość internetową zmieni. Dlatego, że ten adres IP będzie cały czas ten sam, ewentualnie będzie kilka adresów, jeżeli ona będzie z kilku miejsc działać. To oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że taka osoba będzie za każdym razem logowała się z zupełnie innego urządzenia w innym miejscu, no ale to raczej nie jest metoda działania stalkerów.
To też wielokrotnie o tym mówiłyśmy, że no ktoś może się tłumaczyć, że to na przykład, nie wiem, są głupie żarty, kiedy mamy do czynienia z nękaniem.
Przede wszystkim tutaj musimy patrzeć na to, w jaki sposób odbierane jest dane zachowanie przez pokrzywdzonego, ale też przez obiektywne osoby trzecie. Tak naprawdę bardzo kazuistycznie trzeba to rozpatrywać. Wszystko zależy od danej sytuacji, tak? Tutaj trudno podać sprecyzowane kryteria, kiedy faktycznie, gdzie jest ta granica, tak? Bo ta granica jest bardzo płynna, zależy właśnie od wrażliwości pokrzywdzonego i w ciężaru tych zachowań.
To tak jak w tym zwykłym stalkingu, na przykład z wysyłaniem nadmiarowym kwiatów, tak? To też już jest nękanie, albo może być, tak?
Tak, jeżeli pokrzywdzony sobie tego nie życzy, dlatego że z jakiegoś powodu jest to dla niego sytuacja niekomfortowa, to jak najbardziej również wysyłanie jakiejś wiadomości na prywatnych komunikatorach, w prywatnych wiadomościach. Nawet jeżeli te wiadomości są miłe, ale powtarzają się wielokrotnie i pokrzywdzony sobie z jakiegoś powodu tego nie życzy, to również może być stalking.
Co jeszcze, żeby tutaj może podać jakieś przykłady? No to może być publikowanie zdjęć, tak? Ale to może też być po prostu jakieś wyśmiewanie się.
Tak, to może być tworzenie memów z wizerunkiem danej osoby. To może być częste komentowanie w pejoratywny sposób materiałów, które dana osoba wrzuca do sieci, którą umieszcza w sieci. Tych przykładów jest kilka.
Bo to może być również grożenie, tak? To mogą być groźby.
To jak najbardziej mogą być groźby. To mogą być na przykład komentarze pod profilem lekarki, że na przykład wszystkich lekarzy należy uśpić. To już taki jest przykład z życia. Tego typu wpisy jak najbardziej mogą być kwalifikowane jako stalking.
Mi się przypomina z tego zwykłego stalkingu taka, kiedyś ktoś mi opowiadał o takiej sytuacji, że jakiś młodzieniec zakochał się w dentystce i oplakatował jakimiś tam swoimi wyznaniami miłości prawie pół przychodni. Lekarka, ponieważ to był jakiś tam element, jakieś kolejne działanie, zgłosiła to na policję, a odbiór znajomych czy współpracowników był taki, że żona przesadza, bo pan się zakochał. I czyli tutaj też to, o czym też pani mecenas wcześniej wspominała, czyli to nasze takie wewnętrzne przekonanie, tak? Wewnętrzne, jest istotne.
Istotne jest wewnętrzne przekonanie i zwłaszcza poczucie zagrożenia. Jeżeli działania sprawiają, że mamy jakiś dyskomfort, czy obawiamy się, że dana osoba może nam wyrządzić krzywdę, no to jest istotne z punktu widzenia tego przestępstwa.
No bo to samo może się dziać w internecie, tak? Kwiaty, plakaty mogą być wirtualne.
Oczywiście, jak najbardziej tak.
Czy to prawda? Są jakieś statystyki, że zdecydowanie częściej kobiety ulegają stalkingowi?
Z tego co wiem, tak, stalkerami zdecydowanie częściej są mężczyźni, chociaż na poziomie młodzieży tam nie ma dużej różnicy akurat, jeżeli chodzi o to, czy cyberprzemocą są dotknięci chłopcy czy dziewczyny.
W przypadku zgłaszania takiego przestępstwa, w przypadku dzieci, to dzieci zdecydowanie przede wszystkim powinny rodziców powiadomić, tak?
Rodzice rodziców, ewentualnie nauczycieli, wychowawców, którzy wtedy powiadamiają dyrekcję. Dyrekcja podejmuje dalsze kroki.
Ściganie stalkingu jest możliwe tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu. Wcześniej nie było w przepisach takiej możliwości.
Tak, od 2011 roku ten przepis dotyczący stalkingu pojawił się w kodeksie karnym. Wcześniej ewentualnie tylko właśnie na wspomnianej drodze cywilnej można było bronić się przed stalkerami.
To może takie pytanie oczywiste, ale to dobrze, że pojawiła się taka możliwość ścigania w ten sposób.
Jak najbardziej tak. Tutaj rzeczywiście perspektywa postępowania karnego zdecydowanie może wpływać na psychikę sprawców, chociaż no, trzeba też uwzględnić to, że bardzo często są to osoby nie do końca poczytalne. Natomiast sam fakt, że grozi za to postępowanie karne, a nie tylko postępowanie cywilne, może działać prewencyjnie na osoby, które chciałyby się dopuszczać takich czynów.